Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Prezydent Andrzej Duda spotkał się w Ankarze z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoğanem. Wśród omawianych tematów znalazła się wojna na Ukrainie. Polski prezydent podkreślił, że nie ma wątpliwości, że należy zrobić wszystko, aby rosyjska inwazja na Ukrainę została zatrzymana i aby Rosjanie zaprzestali bombardowania ukraińskich miast, miasteczek, wiosek, zabijania ludności cywilnej. Andrzej Duda zaznaczył, że obaj prezydenci mówili też o pomocy humanitarnej dla Ukrainy i problemie uchodźców z tego kraju, który obecnie dotyka przede wszystkim Polskę.
Jest to dla nas olbrzymie wyzwanie. Śmiało można mówić, że dzisiaj mamy kryzys uchodźczy w naszym kraju. Jeżeli nie otrzymamy wsparcia międzynarodowego, będziemy w bardzo, bardzo, bardzo trudnej sytuacji i cieszę się ogromnie i jestem usatysfakcjonowany, że mogłem z panem prezydentem na ten temat porozmawiać, usłyszeć także o doświadczeniach pana prezydenta, bo Turcja jest tym krajem, który na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci został chyba najbardziej na całym świecie dotknięty problemem właśnie uchodźców. Miliony ludzi, które w czasie wojny syryjskiej przybyły tutaj właśnie do Turcji po to, aby schronić się przed wojną, po to, aby uciec przed bombami. To jest doświadczenie tureckie ostatnich lat.
Polski prezydent zaapelował przy tym do całej wspólnoty międzynarodowej o pomoc dla naszego kraju. Recep Tayyip Erdoğan oświadczył, że obaj prezydenci zgodzili się co do tego, że należy kontynuować dyplomatyczną drogę do zażegnania konfliktu na Ukrainie. Wskazał, że do ponownego spotkania dojdzie 24 marca na nadzwyczajnym szczycie NATO, który ma odbyć się w Brukseli. Szef MON Mariusz Błaszczak przedstawił na spotkaniu ministrów obrony państw NATO projekt misji pokojowej na Ukrainie. Rozmowy odbyły się w kwaterze głównej sojuszu w Brukseli. We wtorek po spotkaniu z władzami Ukrainy wicepremier Jarosław Kaczyński powiedział, że w tym kraju potrzebna jest misja pokojowa i humanitarna przygotowana przez NATO i może inne organizacje, ale osłonięta zbrojnie. Minister Mariusz Błaszczak oświadczył, że przekazał projekt w tej sprawie.
Ten projekt przedstawiłem do zastanowienia się przez sojuszników, czy i jak mogłaby być sformułowana misja pokojowa na Ukrainie. Przypomnę, że taka misja pokojowa na przykład jest w Kosowie. No ale oczywiście to nie jest proste. Ta sprawa będzie omawiana. Ta sprawa została położona na stole.
Szef MON relacjonował, że w trakcie spotkania w kwaterze głównej NATO analizowano obecną sytuację na Ukrainie. Podkreślił, że jest jedność wśród sojuszników, wśród całego Sojuszu Północnoatlantyckiego, co do oceny agresji rosyjskiej na Ukrainę. Ruszył proces nadawania numeru PESEL uchodźcom z Ukrainy. Rozwiązanie umożliwi uciekającym z tego kraju w związku z agresją rosyjską korzystanie z pomocy socjalnej, medycznej oraz z systemu edukacji. Na mocy specustawy uchodźcy z Ukrainy mogą m.in. otrzymać numer PESEL i założyć profil zaufany. O nadanie numeru PESEL uchodźcy mogą wnioskować w dowolnym organie wykonawczym gminy. Pełnomocnik rządu do spraw cyberbezpieczeństwa Janusz Cieszyński poinformował na konferencji o liczbie wydanych numerów do popołudnia.
Na dzień dzisiejszy, na godzinę 15, mamy informację, że założonych zostało 17 tysięcy takich numerów dla osób dorosłych i prawie 15 tysięcy numerów dla dzieci. Żeby pokazać skalę, to w taki typowy dzień roboczy w ciągu całego dnia pracy nadawanych jest około 16 tysięcy numerów PESEL dla obywateli RP, co oznacza, że dzisiaj te numery dla osób z Ukrainy to jest ponad 2 razy więcej niż w taki statystyczny dzień.
Wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker poinformował, że w sobotę na Stadionie Narodowym ruszy największy masowy punkt przydzielania numerów PESEL uchodźcom z Ukrainy. Będzie mógł obsługiwać około 100 osób w jednym momencie. Wiceminister zapewnił też, że samorządy dostają pieniądze z budżetu za nadawanie PESEL uchodźcom. PKN Orlen liczy na finalizację fuzji z PGNiG do końca tego roku, zapowiada prezes koncernu Daniel Obajtek. UOKiK wydał zgodę na połączenie podmiotów.
Decyzja prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów została wydana warunkowo. Warunkiem jest wykonanie przez PKN Orlen oraz PGNiG środka zaradczego w postaci wyzbycia się kontroli nad Gas Storage Poland, spółki zależnej PGNiG, która jest operatorem systemu magazynowania gazu ziemnego. Decyzja przewiduje także obowiązek zawarcia lub utrzymania z Gas Storage umowy powierzającej obowiązki operatora systemu magazynowania po wyzbyciu się kontroli nad tą spółką. Na realizację środka zaradczego Orlen i PGNiG mają 12 miesięcy od momentu dokonania koncentracji. Prezes Orlenu Daniel Obajtek zapewnia, że wszystkie procesy związane z fuzją toczą się równolegle. Koncern jest już gotowy do wdrożenia kolejnych etapów.
Fuzja jest dla nas bardzo ważna. To jest następny etap w budowie multienergetycznego koncernu. Zaczęliśmy ten etap 4 lata temu i ta decyzja jest decyzją bardzo ważną. Musimy być podobnym koncernem, takim koncernem, z którymi konkurujemy. I ta decyzja jest dla nas bardzo ważna, ponieważ w tym roku chcemy przejąć PGNiG, by zbilansować zarówno zakupy ropy, jak i zakupy gazu. To jest z korzyścią dla całego naszego rynku, dla całej naszej gospodarki. Jest to w polskiej racji stanu. Przyjmuję z wielkim zadowoleniem tą decyzję. Ta decyzja jest warunkowa, ale te warunki są do spełnienia. To jest kwestia operatorstwa, które musimy generalnie odsprzedać, ale to jest tylko kwestia operatorstwa.
Daniel Obajtek dodaje, że to kolejny krok do zagwarantowania bezpieczeństwa energetycznego Polski i całej Europy Środkowo-Wschodniej. Prezes Orlenu przekonuje, że multienergetyczny koncern oparty o zdywersyfikowane fundamenty zapewni stabilną energię dla gospodarki, a dla klientów dobre ceny. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Ojciec Święty Franciszek, dziękując polskiej młodzieży za inicjatywę Jeden ze Wszystkich, Wszyscy za Jednego, wezwał do modlitwy o pokój na Ukrainie. W najbliższą sobotę i niedzielę młodzi, między innymi z naszego kraju, będą modlić się na Jasnej Górze i w parafiach w całej Polsce w intencji posługi papieża Franciszka. Podczas środowej audiencji generalnej biskup Rzymu podziękował za ten piękny gest i zachęcił, by w tym roku wznosić do Boga przede wszystkim błagania o pokój. W Watykanie ojciec Święty Franciszek modlił się też z wiernymi za Ukrainę. Odczytał słowa modlitwy napisanej przez arcybiskupa Neapolu.
Panie Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nad nami grzesznymi. Panie Jezu narodzony pod bombami Kijowa, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, który umarłeś w ramionach matki w bunkrze w Charkowie, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, który jako 20-latek zostałeś wysłany na front, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, który wciąż widzisz uzbrojone ręce w cieniu Twojego krzyża, zmiłuj się nad nami. Wybacz nam, Panie, że nie zadowoliliśmy się gwoździmi, którymi przebiliśmy Twoją rękę. Dalej pijemy krew zabitych w działaniach wojennych. Wybacz nam, jeśli ręce, które stworzyłeś dla opiekowania się innymi, zostały przemienione w narzędzia śmierci.
Po południu w Bazylice Świętego Piotra mszę świętą w intencji pokoju na Ukrainie sprawował watykański sekretarz stanu, ksiądz kardynał Pietro Parolin. W Eucharystii uczestniczyli przedstawiciele korpusu dyplomatycznego przy Stolicy Apostolskiej. We wtorek Watykan poinformował, że 25 marca papież Franciszek poświęci Rosję i Ukrainę Niepokalanemu Sercu Maryi. Ojciec Święty dokona tego podczas nabożeństwa pokutnego w Bazylice Świętego Piotra. Tego aktu w tym samym dniu w Fatimie dokona też ksiądz kardynał Konrad Krajewski jako wysłannik papieża. Europosłowie z Austrii i Polski wyrazili niepokój wobec niektórych działań przewidzianych w unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności. Swoje spostrzeżenia i postulaty zawarli w liście skierowanym do wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa. Chodzi o sprawę polskich i europejskich lasów. Więcej w relacji Dawida Nachajowskiego.
Strategiczny cel objęcia ochroną ścisłą bardzo dużych obszarów, potwierdzony również w nowej strategii leśnej UE 2030, budzi niepokój wielu europosłów w Parlamencie Europejskim. W związku z tym koordynator EKR w Komisji Budżetowej, europoseł Bogdan Rzońca oraz austriacki eurodeputowany z Europejskiej Partii Ludowej Aleksander Bernhuber zdecydowali się podjąć dialog z komisarzem Timmermansem. W skierowanym do niego liście wskazali, że w dotyczących klimatu działaniach Komisji zawsze na pierwszym miejscu należy stawiać ludzi i nie wolno tracić z oczu regionów, sektorów przemysłu przemysłu i pracowników, którzy będą borykać się z największymi trudnościami. Problem ten dotyczy m.in. przyszłości funkcjonowania polskich i europejskich lasów. Obszary ochrony ścisłej charakteryzują się znaczącym ograniczaniem działalności człowieka. Objęcie ochroną ścisłą, jak zakłada strategia, 10% obszarów lądowych spowoduje ograniczenie pozyskania drewna, skutkujące mniejszą podażą surowca dla sektora drzewnego i zapewne też zmniejszeniem zatrudnienia w tym sektorze. Jak mówi austriacki eurodeputowany Alexander Bernhuber, może to skutkować zahamowaniem działalności gospodarczej, a w dalszej konsekwencji migracją ludności. Jego zdaniem zagrożenie to jest realne, zwłaszcza dla obszarów wiejskich, w których i tak od lat obserwujemy w pewnych krajach członkowskich Unii zjawisko porzucania gospodarstw. Porozumienie w sprawie obrony polskich i europejskich lasów sygnatariusze listu zawarli ponad podziałami.
Działania związane z ochroną środowiska przyrodniczego są potrzebne, ale winny one odbywać się na zasadzie zrównoważonego rozwoju, który opiera się na uwzględnieniu nie tylko aspektów przyrodniczych, ale również gospodarczych i społecznych. Wnioskujemy do pana komisarza o podjęcie działań zmierzających do przyjęcia takich zapisów strategii na etapie jej wdrażania, aby opierały się o ideę zrównoważonego rozwoju.
Mówi europoseł Bogdan Rzońca. Deputowani wskazują też, że na obecnym etapie Komisja Europejska nie dysponuje oceną wpływu nowych strategii dla leśnictwa i przemysłu opartego na drewnie. Zapytali zatem Timmermansa, czy mogą liczyć na rozsądne i wyważone podejście komisji w procesie prac nad przyszłymi projektami legislacyjnymi. Dla Radia Maryja, Dawid Nachajowski, Bruksela.
To był serwis informacyjny na antenie Radia Maryja. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej naszej rozgłośni.